przed mikrofonem Edyta Wołosik. Dzień dobry. Zawód nauczyciela był kiedyś nazywany najszlachetniejszym z zawodów. W polskiej tradycji postrzegany był i kojarzony jako profesja prestiżowa, taka profesja z powołania. Czy i dziś tak jest? Między innymi nad tym się zastanowimy, o tym będziemy dyskutować. Bardzo miło jest mi powitać gości w studiu Polskiego Radia Białystok. Oczywiście są to goście z okazji przypadającego dziś Dnia Edukacji Narodowej. A gośćmi są Maria Bartnicka, nauczycielka języka polskiego w trzecim liceum ogólnokształcącym w Białymstoku, doradca metodyczny Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Edyta Harasimczuk, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Białymstoku, nauczycielka języka niemieckiego.
Witam wszystkich bardzo gorąco.
Mateusz Kowalczyk, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wspomagania, Szkoła Podstawowa nr 9 w Białymstoku.
Dzień dobry.
I dr Łukasz Kalisz z Katedry Historii i Teorii Wychowania Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku.
Witam Państwa bardzo serdecznie.
Tak jak wspominałam i myślę, że już wszyscy wiemy, dziś Dzień Edukacji Narodowej, 14 października. Z tej okazji pozdrawiamy oczywiście bardzo wszystkich nauczycieli, ale też pracowników niepedagogicznych, bo Dzień Edukacji Narodowej to także ich święto. To jest po prostu święto edukacji. No i może zacznijmy od takiego wstępu. Status nauczyciela dawniej i dziś, panie doktorze.
Ogólnie nauczyciel w przeszłości był człowiekiem cennym dla społeczeństwa z uwagi na to, że był ogromny deficyt ludzi wykształconych. Nauczyciel mógł więc nie tylko pracować jako pedagog, ale też miał kwalifikacje do bycia urzędnikiem państwowym czy osobą sprawującą władzę. Z pracą nauczyciela często wiązało się uznanie społeczne i prestiż zawodu, który powodował, że nauczyciela traktowano lepiej niż pracownika fizycznego, z czym niestety nie zawsze w parze szło wynagrodzenie nauczyciela. Przełomowym wiekiem w pracy nauczyciela był wiek XX, w którym do głosu doszły nauki pokrewne. W pedagogice pojawiła się psychologia i socjologia akademicka, co spowodowało, że w edukacji zaczęto większą uwagę skupiać na wychowanku, jego potrzebach wieku, zainteresowaniach. Pojawiały się wówczas bardzo pozytywne postaci w pedagogice, które swoją praktyką pokazały, że wychowanie to sprawa serca, a nie tylko rutyna czy obowiązek przekazywania encyklopedycznej wiedzy. Mam tu na myśli choćby Jana Bosko, patrona młodzieży, twórcy systemu prewencyjnego, ale także Janusza Korczaka, lekarza, opiekuna sierot, który nie zostawił swoich podopiecznych w chwilach najtrudniejszych, gdy przewożono ich do obozu koncentracyjnego. Historia nauczy nas, że status nauczyciela jest różny w zależności od czasów, w jakich żyjemy. Pewien paradoks polega na tym, że w czasie wojen, ubóstwa, niedostatku ten status był wyższy niż w czasie pokoju i dobrobytu. A przecież do tego dobrobytu przyczynili się nauczyciele, którzy dali nam podstawy intelektualne, opiekę i wychowanie, przekazali wartości kulturowe, nauczyli nas obyczaju i funkcjonowania w społeczeństwie. W takim dniu jak dzisiaj warto więc o nich pamiętać, a jeżeli jest możliwość, to może zadzwonić, porozmawiać, podziękować za to, kim jesteśmy.
Nawet do tych nauczycieli, którzy kiedyś nas uczyli i których tak dobrze wspominamy, jeśli mamy oczywiście kontakt. A zwracam się do Państwa. Pani Maria Bartnicka, nauczycielka z ogromnym doświadczeniem. Czy gdy Pani zaczynała pracę, łatwiej było niż jest teraz?
Znaczy, ja myślę, że mi trudno jest cokolwiek uogólniać, nie? Bo to są rzeczy bardzo subiektywne. Mi na pewno było łatwiej o tyle, że byłam dużo młodsza i łatwiej mi było w ogóle żyć niż teraz, kiedy już mam swoje lata. Natomiast ja zaczynałam w czasach mocno komunistycznych. Zaczynałam z dużą jakby świadomością, bo doświadczyłam wielu zdarzeń historycznych jako studentka w Gdańsku. Na przykład 70. rok przeżyłam, więc ja zaczynałam w czasach komuny z dużą świadomością, że tak powiem, tego, w jakich czasach żyję i jak to wygląda. Ale miałam zawsze jakąś taką wolność osobistą i powiem szczerze, że od początku bardzo dobrze mi się pracowało z młodzieżą. Mimo że czasy były takie, jakie były. Więc to, i może to też przedmiot, którego uczę, ma wpływ, bo polski daje taką możliwość rozmowy o wartościach, o życiu, prawda? Ludzie młodzi się odkrywają, więc mi się pracowało zawsze dobrze. I ja jakby nie odczuwam specjalnych różnic, poza, mówię, może wiekiem, doświadczeniem w moich kontaktach z młodzieżą kiedyś i teraz. Natomiast chciałabym powiedzieć głośno, że to jest zawód bardzo trudny, bo najczęściej o nauczycielach mówi się, że a nauczyciel wakacje ma, ferie ma, tralala, jak to dobrze. Ale to jest, i tak mówią najczęściej ci, którzy nigdy w życiu by nie weszli na lekcje. To jest zawód bardzo trudny, bo on
obyś
wymaga...
Obyś cudze dzieci uczył. Tak, to takie życzenia niezbyt
ciągłych relacji
szczere.
Między sobą, a tymi, których nauczamy. I te relacje od nas, ich jakość zależy. Czyli my musimy mieć świadomość tego, jaki możemy mieć i mamy wpływ na tych młodych ludzi. Więc to jest naprawdę trudny zawód, zmuszający do takiej odpowiedzialności, napięcia, prawda? Odpowiedzi na mnóstwo pytań sobie samemu. I z tym jakby trzeba się liczyć. Nie wiem, czy ci, którzy wybierają ten zawód teraz, mają taką świadomość, jaką mieli ci, którzy wybierali to kiedyś, ale ta świadomość jest potrzebna, bo to jest naprawdę trudny zawód.
Zaraz do tego wrócimy, ale właśnie tutaj pan Mateusz Kowalczyk został niejako wywołany do tablicy właśnie. Czy ma pan świadomość, na co się pan porwał, bo jest pan nauczycielem młodym?
Stosunkowo młodym i sądzę, że tak, że ta świadomość jest bardzo potrzebna. I przechodząc proces edukacji tak na studiach wyższych Uniwersytetu w Białymstoku, na pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej, często właśnie miałem takie myśli, tak, że jest to bardzo trudny zawód, wymagający, bardzo odpowiedzialny i mogę przyznać, że świadomie podjąłem tę decyzję.
Był pan jedynym mężczyzną na roku?
Tak.
Edyta Harasimczuk, czy prestiż tego zawodu z roku na rok spada, czy też niekoniecznie?
Zdecydowanie tak. Ja w zawodzie nauczyciela pracuję 21 lat. No i może, tak jak pani profesor miała taką możliwość pracy w różnych epokach historycznych, ja tego nie doświadczyłam, ale miałam rodziców nauczycieli i widziałam w domu na co dzień, co znaczy wartość bycia nauczycielem. I być może rodzice zarazili mnie tą wartością, bo to była zawsze jedna z głównych wartości, które były przekazywane w domu. Natomiast to, co obserwuję teraz, gdybym miała zostać na dzień dzisiejszy nauczycielem, nie wybrałabym tego zawodu, bo jestem też świadomym człowiekiem i potrafię zadać sobie pytanie, co jest dla mnie w życiu ważne, co jest ważne dla mojej rodziny. I wydaje mi się, że jeżeli nauczyciel nie będzie godnie wynagradzany, to z prostej i bardzo logicznej przyczyny coraz mniej osób takich nastawionych na sukces, energicznych, przedsiębiorczych, takich właśnie, jaki powinien być nauczyciel, bo nauczyciel nie może być nudny, bo ta edukacja będzie nudna, będą właśnie decydowały się i wybierały ten zawód. Brakuje mi jeszcze, nie wiem, takiej wdzięczności, docenienia społecznego, bo gdzieś dostaliśmy łatkę, tak jak właśnie pani profesor mówiła, że nauczyciel to leń, nie rób, że ma wakacje, że pracuje tylko 18 godzin. A my tak naprawdę, jeżeli spojrzymy na całokształt procesu edukacji, to jesteśmy tym najważniejszym w organizmie organem, czyli całym mózgiem, bo nie ma ważniejszej inwestycji dzisiaj niż inwestycja w edukację. Edukacja za 10 lat będzie ropą naftową i jeżeli my sobie nie zdamy z tego sprawy, to możemy się obudzić i społeczeństwo może naprawdę doświadczyć bardzo przykrych skutków, jeżeli nie zrozumiemy, czym w społeczeństwie jest edukacja. Bo mamy, tak jakby jako nauczyciele, mamy kilka takich rzeczy, na które mamy wpływ i takie rzeczy, na których tego wpływu nie mamy. I wydaje mi się, że gdybyśmy mówili jednym głosem, czym jest w ogóle ta edukacja, gdybyśmy uświadamiali społeczeństwo, nie wiem, może pokazywali, może wsparcia właśnie potrzebowali od różnych innych organów zewnętrznych, to by zupełnie inaczej wyglądał ten zawód.
A co jest problemem? Czy też może zapytam tak, kto jest problemem? Uczniowie? Czy może bardziej ich rodzice?
Ja myślę, że w ogóle Dzień Edukacji Narodowej do tej pory był postrzegany jako właśnie święto nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, którzy pracują w szkole. ja gdzieś od wielu lat podchodzę do tego inaczej. Tak? Dla mnie Dzień Nauczyciela to jest również dzień uczniów, tak? Bo my bez nich nie istniejemy tak naprawdę. To oni, przez to, że nas się nazywa nauczycielem, no, jesteśmy nazywani temu, że mamy tych uczniów. Tak? Dzięki nim jesteśmy nazywani. Jest to również ich święto. I w mojej szkole, w SP9, w której tam jestem przywódcą, to obchodzą to święto zarówno uczniowie, nauczyciele i wszyscy pracownicy, więc myślę, że to są te trzy najważniejsze filary. Uczniowie, rodzice i nauczyciele, którzy razem powinni
tak, tylko że ja nie wiem, czy pani profesor się ze mną zgodzi i państwo również. Ja pamiętam takie czasy, że gdy ja się uczyłam w szkole, to nawet nie przyszłoby mi, moim koleżankom i kolegom, również to, że ja przychodzę do domu i skarżę się na nauczyciela. A nawet gdy coś takiego było, to rodzice no, nie biegli od razu do szkoły z pretensjami, z krzykiem do wychowawcy, do nauczyciela, tylko mówili, bierz się do nauki. A jak jest właśnie teraz? Troszeczkę inaczej chyba to wychowanie też i że zbyt wiele rodzice pozwalają może niektórym.
Znaczy mówi się tak głośno, że i rodzice, i ci młodzi ludzie są bardziej roszczeniowi niż kiedyś byli. I rzeczywiście chyba tak jest. Natomiast ja nie wiem, ja myślę sobie i tak mi się to udaje realizować, że nawet największe roszczenia w jakiejś rozmowie normalnej, ludzkiej można sprowadzić do pewnego kompromisu. Naprawdę są takie sytuacje, że rodzice... Ja mam na przykład taki system, o którym już moi uczniowie dobrze wiedzą, więc mogę powiedzieć głośno. Taki system oceniania zmówienia. My o literaturze rozmawiamy i po miesiącu czy po półtora ja mówię, będę wystawiała ocenę zmówienia, cały czas zapisuję na takich przylepnych karteczkach, nie? I kto się nie odezwie, dostaje pałę. No i rodzic oczywiście, jak to moja córka niewspaniała, dostała pałę z mówienia. No i rozmowa nie do końca przyjemna, ale wybierając taki zawód, liczymy się z milionem różnych sytuacji, w których musimy się umieć znaleźć. I w końcu ja mówię, proszę pana, no ja mogę jej nie stawiać, bo mi naprawdę nie zależy na tym, ja nienawidzę stawiania pały. Ja mogę stawiać jej kreseczkę. Czyli ja pana córki nie oceniam po prostu z mówienia. Jak ona nie zda matury, pan będzie płakał, ja nie będę płakała, bo my sobie podpisujemy takie porozumienie, że pan sobie nie życzy, żeby ona się odzywała na lekcjach. Ja szanuję pana decyzję, bo to jest pana dziecko. Koniec pieśni. I po jakimś tam kilku miesiącach tatuś do mnie zadzwonił. Ja przepraszam, proszę normalnie oceniać. Ona ma mówić i cześć. I problem się rozwiązał. Ja myślę, że wiele rzeczy da się rozwiązać, jeżeli jest z obu stron dobra wola. Jeżeli jest z obu stron dobra wola, bo przypinanie etykietek, roszczeniowy rodzic, wstrętna klasa, coś tam jeszcze, jest bez sensu. Jak się głębiej nad tym zastanowić, jest bez sensu. Więc trzeba starać się wszelkie problemy jakoś rozwiązywać. I owszem, bywają agresywni rodzice, bywają, ale można spokojnie to wszystko sprowadzić na jakieś normalne drogi.
Znaczy, zadając to pytanie, też właśnie zastanawiałam się nad tym, czy gdyby rodzic w zarodku tłumił te pretensje swojego dziecka do nauczycieli, to czy właśnie to nie powodowałoby tego, że jednak ten nauczyciel byłby tak bardzo wysoko traktowany również przez ucznia, tak jak to było właśnie za moich czasów, stąd też to pytanie. A czy nauczyciel powinien lubić swoich uczniów? Czy powinien się
Musi, moim zdaniem musi. Znam takie teorie, gdzie koleżanki mojej nauczycielki mówią, ja mam swoje dzieci i mam je lubić, a to są cudze dzieci. Nie podpiszę się nigdy pod tym. Jeżeli nauczyciel nie lubi swoich uczniów, to i oni też nie lubią tych lekcji. Nie ma czegoś takiego. To jest jakby zwrotna kwestia. I tutaj trzeba lubić, trzeba się angażować. To nie jest tak, bo człowiek nie jest, że tak powiem, Matko Boską, że wszystkich kocha, wszystkich lubi. Ma się tam sympatię, antypatię, ale trzeba z tym walczyć. Trzeba to ukrywać, bo nie można dać poznać, że się kogoś tam bardziej lubi, a kogoś mniej. Tym bardziej, że psychologowie uzasadnili, że się łatki przypina poznając ludzi, prawda? Że się stereotypy buduje, ale trzeba mieć świadomość tego i trzeba starać się z tym walczyć.
Ale myślę, że chyba też jest tak, że nie zawsze w tych czasach, znaczy, nie lubi, że nauczyciel tak podświadomie lubi tylko te dzieci, które uczą się wybitnie. Nie, bo są osobowości, prawda? Takie dzieci, które może niekoniecznie mają te piątki i szóstki, ale które tak swoją osobowością potrafią zachwycić, że sympatia to jest.
Przepraszam, ja tylko jedno słowo powiem. Lubi się bardzo, ja przynajmniej lubię bardzo tych, których rozwój widać. Zaczynały słabo, a potem są świetne. I bardzo często tak mi się zdarza obserwować taki rozwój. I właśnie tych lubię, bo to nie jest tak, że jak człowiek zaczyna z wysokiego pułapu i osiąga ciutkę wyższy, to jest fajnie, ale jak człowiek zaczyna z niższego i osiąga ten wyższy, to jest ogromna satysfakcja.
Ja myślę, że to nawet nie jest kwestia lubienia czy nie lubienia kogoś, bo ja zawsze mówię, że ja niczego w życiu nie muszę, ale robię to, co chcę. I tak samo jest z lubieniem. Myślę, że to nie chodzi o lubienie, tylko chodzi o taki szacunek do drugiego człowieka. Czy to jest mały człowiek, czy to jest duży człowiek. I o cały proces bycia tym dobrym człowiekiem, do podejścia, do takiego człowieczeństwa. Nie da się, bo jesteśmy różnymi osobowościami, zarówno nauczyciele, jak i dzieci. Łatwiej cholerykom pracuje się z takimi energicznymi osobami, tak? I mamy tak samo w zawodzie nauczyciela różne typy osobowości, tak? Tak samo wśród dzieci. I to nie, ciężko nam jest polubić kogoś, kto, tak jak pani profesor mówi, nie gra z nami na tych samych falach, ale on może jest w czymś innym dobry. I warto jest zawsze tą jedną dobrą rzecz znaleźć w tym uczniu, żeby od tego zacząć proces. Może on nie jest wybitnym matematykiem, nie jest polonistą, ale świetnie rysuje. Może jest zaangażowanym społecznikiem i to jest warto wydobyć z niego. To takie, tak jakby człowieczeństwo. A na pewno i podejście rodziców, i też podejście dzieci do samego znaczenia edukacji się zmieniło, ponieważ od 10 lat obserwujemy zjawisko, którym jest świadomość społeczna. Jak słupki pokazują w rocznikach statystycznych, ta świadomość społeczna nam wzrasta i dzieci już wiedzą po zdalnej edukacji, że szkoła nie jest jedynym miejscem, gdzie mogą zdobyć wiedzę.
Ta zdalna edukacja troszeczkę wywróciła cały ten system i za chwilę o tym porozmawiamy, ale teraz może posłuchajmy takiego archiwalnego dźwięku, który jest bardzo aktualny. Agnieszka Czarkowska, uwaga, 10 lat temu zadała pytanie między innymi studentom właśnie wtedy Wydziału Pedagogiki jeszcze i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, czy właśnie nauczyciel powinien lubić swoich uczniów.
Myślę, że sympatia w stosunku do ucznia jest podstawową sprawą, jeśli chodzi o pracę w szkole.
Ale uważam, że nauczyciel nie powinien lubić swoich uczniów, tylko powinien być neutralny.
Da się tak?
Da się.
Jeśli ktoś nie lubi dzieci, nie lubi młodzieży, to wtedy praca jest mało owocna.
Każdego ucznia nauczyciel powinien tak samo traktować.
Podstawą jest dialog, a jeśli człowiek nie lubi innych osób, wtedy ma problem z wchodzeniem w dialog.
Czy nauczyciel powinien lubić swoich uczniów?
Powiem przewrotnie, nie powinien.
Profesor Janina Uszyńska-Jarmoc.
Bo jeśli zapytamy nauczyciela, czy lubi słodycze, to generalnie powie tak, ale przyzna, że ze słodyczy to lubi czekolady, nie lubi chałwy, uwielbia sezamki, pierniki wprawiają go w mdłości i tak dalej. I na pytanie, czy lubi dzieci, czy powinien lubić dzieci, też odpowie oczywiście tak. No bo jest to pytanie, które wymaga spojrzenia takiego globalnego na dziecko. Natomiast my powinniśmy patrzeć na każde dziecko indywidualnie. Chyba nawet nie powinniśmy propagować takiej tezy, że powinniśmy lubić dzieci, a raczej zamienić tę tezę na to, że powinniśmy lubić swoją pracę, lubić wyzwania, których nam dzieci dostarczają.
Pani profesor, słownik języka polskiego określa to bardzo precyzyjnie. Lubić, darzyć sympatią kogoś i odnajdywać w czymś przyjemność.
W tym znaczeniu oczywiście wtedy, jeśli ja znajduję przyjemność w byciu z dzieckiem, ale w takim byciu jako dzieckiem człowiekiem, a nie dzieckiem uczniem, powinien właśnie lubić być z dzieckiem, odczuwać przyjemność, ponieważ każde dziecko to jest wyzwanie, inne wyzwanie. Tak jak kiedyś pan profesor Łukaszewicz powiedział, że różnorodność w edukacji jest tak samo potrzebna jak różnorodność w przyrodzie. Co by było, gdyby były tylko słonie ze wszystkich innych zwierząt? Więc tak samo w edukacji każde dziecko takie, jakie ono jest, powinniśmy pielęgnować tę różnorodność. Ktoś jest nerwowy, ktoś jest dowcipny, ktoś jest bardzo ambitny, ktoś jest zdolny, ktoś jest leniwy. No trzeba to umieć widzieć i właśnie te cechy dziecka traktować jako wyzwania.
Nauka zdalna, prawie cały poprzedni rok właśnie w takim systemie prowadziliście państwo zajęcia. Czy w tym roku szkolnym wróciła inna młodzież?
w jakimś sensie inna, na pewno w jakimś sensie inna, szczególnie z tych starszych klas, bo te pierwszaki dopiero zaczynają, na pewno inna i na pewno trudniej jest wymagać od nich tego samego, czego można było wymagać od tych, którzy się uczyli normalnie, bo nauka zdalna wymaga od tego, kto z niej korzysta, ogromnej odpowiedzialności, ogromnego samozaparcia, którego ci młodzi ludzie może nawet z naturalnych przyczyn po prostu nie mają. To trzeba się umieć skoncentrować, siedzieć i słuchać, rozwiązywać, myśleć i nie myśleć o tym, że mogę sobie wyskoczyć, prawda, teraz i wyłączyć na chwilę kamerkę, a tak się działo, nie? I dlatego te efekty są marne i dlatego można teraz, mamy tam trochę tych godzin dodatkowych, pewne rzeczy nadrobić, ale to jest takie nadrobienie tu i teraz, natomiast pewnych historii związanych z ich mentalnością, osobowością, odbiorem świata się nie nadrobi.
Mówimy o tej kwestii nauczania, ale nauczyciel nie tylko uczy, ale też wychowuje. I czy szczególnie właśnie wśród tych młodszych dzieci tak trzeba było troszeczkę zmienić te proporcje i to podejście, że no nie tylko ta nauka, ale i właśnie ta sfera taka społeczna?
Myślę, że jak najbardziej. Tak naprawdę to była taka moja główna obawa przed takim procesem społecznym, właśnie tymi kwestiami wychowawczymi. Jacy będą uczniowie, kiedy wrócą do ławek, do klasy? Bo młodzi ludzie mają to do siebie, że potrafią się bardzo szybko przystosowywać do sytuacji. I naprawdę odnaleźli się w takiej edukacji zdalnej, potrafili bardzo szybko pojąć wszystkie elektroniczne nowinki i radzili sobie technicznie.
Zrozumieli, że jest też wygodnie, że...
Tak.
Też, w piżamie można czasami posiedzieć.
Tak, też starałem się, żeby dostrzegali w tym plusy, tak żeby nie było to dla nich tylko utrapienie. I byli bardzo zaangażowani w proces lekcji, ale właśnie bałem się, jak to będzie, kiedy wrócą i jak będzie wyglądała relacja w klasie. I faktycznie jest to teraz troszeczkę taki problem, że trzeba te relacje odbudowywać. Są osoby, które z łatwością, tak, weszły w te tryby, ale są osoby na pewno, które mają po prostu taki charakter i potrzebują troszeczkę wsparcia, żeby ich popchnąć w tę stronę bardziej koleżeńską, tak, żeby sobie pomagać, żeby być ze sobą, żeby myśleć o różnych wartościach, które powinny nam przyświecać.
I z tyłu głowy jest gdzieś to, że może powrócić ta nauka zdalna?
Myślę, że...
Może nie wśród uczniów, ale wśród państwa, wśród nauczycieli.
No już ona powróciła, tak? Bo byliśmy w tym roku już
częściowo
kilka razy na zdalnym nauczaniu, poszczególne klasy ze względu na wytyczne, które są. Więc mamy gdzieś z tyłu głowy, tak jak pani redaktor powiedziała, to, że wrócimy do tej nauki zdalnej, ale też mamy z tyłu głowy, że około 270 dni, bo ja to sobie policzyłam, dzieci były w zdalnej szkole. I to jest straszne, bo one zostały pozbawione praktycznie... Ja sobie zadałam pytanie, na przykład, nie wiem, jako ośmioklasistka, co ja robiłam, jak byłam w ósmej klasie, gdzie ja byłam, i porównałam sobie te dzieci, które, jak wyglądał ich dzień. One praktycznie były po 8, po 9 godzin w pracy. Każdego dnia. I to, co pani profesor powiedziała, że tam trzeba było popracować najpierw nad nawykiem, wyrobić w sobie nawyk tego, po co ja się uczę i dla kogo ja się uczę. I to była nauka zdalna. Zdanie egzaminu ze świadomości, po co ja się w ogóle uczę, po co mi to jest. Bo nauka zdalna pokazała i dała nam na to odpowiedź.
Panie doktorze, czy to jedno z wyzwań, jeśli chodzi o taką współczesność, jeśli chodzi o zawód nauczyciela, jeśli chodzi o tą edukację?
Na pewno te wyzwanie nauczania zdalnego, ale może bardziej takiego obycia w technice i tego, czym się zajmują i jakich sprzętów używają nasi uczniowie, nasze dzieci, jest współczesnym wyzwaniem nauczyciela. Kiedyś te wyzwania były zupełnie inne, bo jeszcze 100 lat temu nauczyciel troszczył się nie tylko o wiedzę, ale też o byt materialny, biologiczny, higienę w szkole. Przy szkołach często były internaty, bursy, w których nauczyciele pełnili również funkcje wychowawcze. Dzisiaj już te funkcje przyjęły domy rodzinne, natomiast również dzisiejszy pedagog to jest ten, który ulega przeobrażeniom i te wyzwania jednak się zmieniają. Dzisiejszy pedagog to na przykład osoba, która powinna posiadać wiedzę psychologiczną, wiedzę medyczną, ponieważ coraz więcej uczniów jest z orzeczeniami i do każdego należy podejść indywidualnie. No i właśnie wspomniane nauczanie zdalne jeszcze 2 lata temu w szkołach ograniczaliśmy korzystanie ze smartfonów i tabletów, a później się okazało, że bardzo szybko uczeń musi mieć te narzędzia jako podstawowe narzędzia pracy i bez smartfonu, tabletu czy laptopa nie jest w stanie sobie poradzić z nauczaniem. No i właśnie dlatego programy, dlatego wypożyczanie sprzętów ze szkół, dlatego szybkie zakupy, dofinansowania różnych sprzętów po to, żeby uczeń był w stanie się komunikować. Z kolei właśnie ostatni miesiąc, wrzesień i początek października, to czas powrotu po tym nauczaniu zdalnym, powrotu do kontaktu z drugim człowiekiem, nie do nauczania. No i tutaj jest to również wyzwaniem, ponieważ nie znamy jeszcze długotrwałych konsekwencji izolacji. Dopiero powstają badania na ten temat i myślę, że jeszcze długo będą powstawały i te konsekwencje będą odwleczone w czasie po prostu.
A czy państwo obserwujecie, może pani profesor, bo to szkoła średnia, to może bardziej te kontakty są takie widoczne, że ta młodzież, no nie wiedząc, co będzie za tydzień, dwa, za miesiąc, że ona tak łaknie tych kontaktów, tych spotkań takich różnych towarzyskich.
Ja nie wiem, czy to tak widać w szkole gołym okiem. W każdym razie ostatnio miałam taką sytuację w klasie trzeciej. Prowadziłam lekcję i weszła pani wicedyrektor, mówiąc, że oni są już od dziś do kiedyś tam, nie pamiętam, na kwarantannie, ponieważ ktoś zachorował. I ja tak obserwowałam ich reakcję i to był szał radości. Więc ja nie wiem tak naprawdę, jak to wygląda.
To też jest niepokojące.
To
prawda?
Jest bardzo. Ja byłam zszokowana tym, jak się oni ucieszyli. A to super. No, no właściwie dobrze, że to do wtorku jakoś tak powiedzieli, nie, bo to mniej dni, ale fajnie, nie, bo to jest jakiś taki luz. To jest takie rozprężenie. Szkoła wymaga jednak pewnego zorganizowania, pewnej dyscypliny. Lekcja ma swoje tory, nie, i trzeba się koncentrować. Natomiast przed tym sprzętem można, mówię, wyłączyć kamerkę i robić, co się chce. I to jest takie smutne, bo myśmy nawet wprowadzali w szkole, że kamery muszą być włączone. Kto ma wyłączoną, to będzie miał nieobecność, prawda? Ale wiem, że w innych szkołach, bo przecież mam też spotkania z nauczycielami, to wcale tak nie wyglądało. I wyłączone kamerki, można sobie w ogóle być gdzie indziej. Lekcja się toczy i tyle, więc to jest takie rozprężenie całkowite. Czy te kontakty im są potrzebne? Oni mają kontakty poza szkołą. Oni mają kontakty, mimo że lekcje są zdalne, więc ja nie wiem. To nie jest chyba tego typu problem. Tu problem jest właśnie w tym, o czym państwo mówiliście, w tej wiedzy, że to jest dziurawa wiedza, że to właściwie nie jest wiedza, że to jest takie nie wiadomo co, bo owszem mamy sprzęty i nad tym panujemy, owszem mamy technicznie jakby wszystko okej, natomiast ta świadomość, że tak jak pani dyrektor powiedziała, to pytanie, po co ja się uczę, prawda? Kto
już
z tych
nie zdaje
młodych
sobie
ludzi
do końca
sobie
sprawy,
takie
tak.
pytanie stawia. Nie?
Mniej niż więcej,
no,
pewnie zdaje sobie to pytanie.
Jakoś
przeleciało,
jakoś było.
Prawda?
Czas mija, czas
A czas szybko
biegnie.
Leci. Ale właśnie pani uczy języka polskiego. I czy właśnie u nauczycieli, którzy później tak niejako są rozliczani maturą na przykład, to też powoduje jakieś takie poddenerwowanie. Na przykład w ubiegłym roku powodowało, że ta nauka zdalna odbije się na wynikach matur.
Powiem szczerze, że ta matura, która mija w tym roku, jest ostatni raz w takiej formule. Jest w mojej, też to jest moja jakby indywidualna ocena, jest w porównaniu z tą, która czeka tych po szkole podstawowej, banalna. Te wymogi są banalne. Żeby nie zdać tej matury, tej, która ostatni rok będzie
taka,
w tym roku,
która będzie
tak,
dla uczniów po gimnazjach.
To naprawdę, żeby nie zdać, to trzeba się nie zmieścić w limicie słów. No to jakie to są wymagania? Żadne, prawda? Natomiast ta, która czeka, i nie wiem, czy nauczyciele wszyscy już sobie z tego zdają sprawę, ja jestem metodykiem, musiałam to poznać jakby wcześniej, ona jest tak trudna i tak wymagająca wiedzy i umiejętności, że to na pewno, że pierwszy rok tej matury, to wyniki będą smutne, mówiąc delikatnie, smutne. Przez fakt chociażby też tej zdalnej edukacji, która tak przelatuje i nie zbieramy tego, co powinniśmy zebrać i mieć świadomość, co ten uczeń wie, czego on nie wie i w czym mu pomóc, żeby on sobie te braki nadrobił. Także to jest to nie będzie wesoły.
Pani wspomniała, że trudno jest nie zdać tej matury, która była w poprzednim roku szkolnym i która będzie w tym roku szkolnym, no, ale jednak niektórzy nie zdali.
Ja nie wiem, bo moi uczniowie zdali. Średnia była prawie 80%, więc ja w ogóle nie rozumiem, jak to można nie zdać, jak to są no, tak proste rzeczy, że aż wstyd. No.
Ale gdy wyłącza się kamerę, gdy się udaje, że się jest na lekcji, to pewnie takie są
gdy się nie umie pisać.
Ja myślę, że to jest też kwestia generacji. A my mamy teraz do czynienia z generacją iGen. To już nie są Zety, czy to nie są Y. To są dzieci, które urodziły się ze smartfonem w ręku. My ich nie uczymy obsługi.
A smartfona na maturę ani na egzamin smoklasisty wziąć nie można.
My ich nie uczymy obsługi. Rodzic ich nie uczy obsługi. One już to wiedzą. I dla nich to, co dla nas jest teraz komunikacją, czyli to, co wypływa z naszego aparatu mowy, to nie jest komunikacja. Dla nich komunikacją jest tekstowanie, to, co oni do siebie wysyłają. I tak jak pani profesor mówiła, że w szkole właśnie nie widać tego, że one jakoś relacyjnie jako ogół ucierpiały, ponieważ one ze sobą więcej czasu spotykają się pisząc. To jest ich spotkanie.
A jeszcze pisząc takimi słowami i znakami, że my tego nie rozumiemy.
To jest ich spotkanie. To jest tak jakby coś, co musimy zrozumieć i podejść do tego, czy my wygramy, jak nauczymy te dzieci mądrze korzystać ze smartfonów, czy przegramy, jak będziemy im je zabierać. Bo to jest już fakt, to się dokonało. To jest ta generacja, z którą my mamy do czynienia. One są tak przebodźcowane wszystkim, że one dostają dziennie tyle bodźców, to są akurat badania, jak mój dziadek przez całe życie nie dostał. One dostają dziennie tyle bodźców, tak? Bo one tak jakby jak coś potrzebują informacji, wpisują, mają 20 różnych definicji. Telewizja, smartfon, laptop, komputer, tu ktoś napisał, tu jest muzyka, gra. Tego jest masa. Mózg tego nie jest w stanie wytrzymać.
A kończąc już powoli naszą audycję, zapytam państwa, dla kogo jest to zawód? Dla prawdziwych pasjonatów?
No to takie stereotypowe stwierdzenie, ale ja myślę, że dla ludzi cierpliwych, dla ludzi, którzy umieją z takim dużym zrozumieniem popatrzeć na drugiego człowieka, dla ludzi, którzy mają świadomość też siebie z czasów, kiedy byli w wieku porównywalnym do uczniów i wtedy się mniej wydaje, niż się normalnie wydaje, jak się patrzy, prawda, z pozycji takiego dorosłego człowieka. To jest zawód dla kogoś, kto ma świadomość wszystkich niedoskonałości tego zawodu, trudności tego zawodu, a mimo wszystko ma coś do przekazania sobą i od siebie i chce to zrobić w jakiś tam w miarę miły sposób dla tych, którzy są odbiorcami tego procesu.
Dla ludzi odpowiedzialnych może też, pani dyrektor, bo jednak to jest odpowiedzialność.
Tak, jeżeli popatrzyłby na to ekonomista, to wykluczyłby odpowiedzialnych, ponieważ że odpowiedzialna osoba za rodzinę nie podejmuje się takiej pracy za taką niską płacę.
Ale za cudze dzieci.
Więc nie, mi się wydaje, że ludzi, którzy mają bardzo optymistyczne podejście do życia, bo cięgi, które zbiera nauczyciel i w obszarze finansowym, i w obszarze braku wsparcia, i w obszarze kontroli, to jedyną taką radością jego jest uśmiech dziecka i chyba dla ludzi, którzy myślą sercem.
No to ja pan mówiąc, na pewno myśli sercem, bo pan jest na początku swojej drogi zawodowej. Tak, wybrał pan pewno, świadomie ten zawód.
Tak, jak najbardziej. I powiem na swoim przykładzie, że ja myśląc, jakim chciałbym być nauczycielem i dla kogo jest to zawód, to myślałem sobie, jakim właśnie nie chcę być nauczycielem. Gdzieś po drodze swojej edukacji, gdzie spotkam różnych nauczycieli, którzy prezentowali różne zachowania, ale wiedziałem, że to musi być postawa partnerska, budowanie relacji, bycie takim przewodnikiem w poszukiwaniach i ta cierpliwość, tak pokłady cierpliwości się przydają i myślę, że tacy ludzie, którzy są na to gotowi, mogą myśleć o tym zawodzie.
Panie doktorze, a pana zdaniem?
Myślę, że to jest zawód, może nie zawód, tylko bardziej powołanie, pewna misja, ale też pasja i tak jak właśnie samo znaczenie tych słów znaczy też nie tylko pozytywne kwestie tego zawodu, ale pewien trud związany z wyrzeczeniami, z poświęceniem. Czasami nauczyciele nie zdają sobie sprawy z tego, że jest to nie tylko radość bycia z dziećmi, towarzyszenia drugiemu człowiekowi, ale również pewne wyrzeczenie, poświęcenie na które niestety nie każdy jest gotowy. Więc uświadomienie sobie tych plusów i minusów zawodu nauczyciela jest takim wyborem wtedy świadomym i dopiero wtedy można mówić o tym, że ktoś rzeczywiście pełnił tę misję należycie.
A na zakończenie już naszej audycji jeszcze życzenia od białostockich uczniów.
Cierpliwości.
Wytrwałości w pracy.
Cierpliwości zdecydowanie dużo. No i siły w nauce tego wszystkiego. Pamięci przede wszystkim też. Jednak taki materiał spamiętać to jest wyzwanie.
Żeby nie mieli problemów.
Żeby nie było zdalnych lekcji. Żeby nas dobrze nauczali.
Zdrowia w tych czasach i miłego dnia.
No oczywiście, miłego dnia przede wszystkim życzę Państwu, a gośćmi naszej audycji byli Maria Bartnicka, nauczycielka języka polskiego w trzecim liceum ogólnokształcącym w Białymstoku, doradca metodyczny Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego.
Dziękuję.
Edyta Harasimczuk, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Białymstoku, nauczycielka języka niemieckiego.
Dziękuję bardzo.
Mateusz Kowalczyk, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wspomagania w Szkole Podstawowej nr 9 w Białymstoku.
Dziękuję.
I dr Łukasz Kalisz z Katedry Historii i Teorii Wychowania Wydziału Nauk i Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia. Edyta Wołosik.